Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie na naszej trzeciej rekolekcyjnej konferencji. Tematem tej konferencji jest żywa wiara. Wczoraj mówiliśmy, że ludzkość od wieków sobie zadawała fundamentalne pytania dotyczące sensu życia, kim są, dokąd idą, dokąd zmierzają. Jakie jest ludzka godność, ostateczne przeznaczenie, co jest ostatecznym celem ludzkiego życia na ziemi, dlaczego jest cierpienie. Te pytania, które sobie ludzie stawiali od wieków i szukali na nie odpowiedzi. Mówiliśmy, że rozum nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania, ponieważ mówiliśmy, że rozum może nas doprowadzić nawet do Boga Stwórcy, że po dziełach możemy dojść do Boga, ale po dziełach nie dojdziemy do sensu, do ostatecznego celu i przeznaczenia. I odpowiedzi na te wszystkie pytania przyniosło nam chrześcijańskie objawienie. Bóg nie tylko stworzył świat, ale nie tylko wypowiedział się też w dziele stworzenia, nawet powołując nas do życia, ale przede wszystkim skierował swoje słowo. I to słowo skierowane do ludzkości nadało sens życiu każdego człowieka, a też istnieniu świata. I dlatego my jako chrześcijanie nie jesteśmy wyznawcami wiary tylko w prawdę, że istnieje Bóg, ale my zawierzyliśmy Bogu, Słowu Bożemu. I zgodnie ze Słowem Bożym uporządkowaliśmy nasze życie. A więc chrześcijańska wiara polega na tym, iż Bóg, który kieruje swoje słowo do człowieka, porusza serce człowieka, a człowiek jako dziecko na to słowo, które jest słowem obietnicy, jest słowem życia, odpowiada. Człowiek jako dziecko odpowiada, realizując w życiu swoje powołanie, to objawione przez Boga przede wszystkim do szczęścia wiecznego, do tego ostatecznego celu. Bo Bóg wyprowadził nasze życie swoim objawieniem poza granice naszego życia na ziemi. Wyprowadził w nieskończoność i nadał ten ostateczny sens. Zrozumieliśmy, że stworzył nas tylko po to, abyśmy na wieki z Nim byli. Wierzyć, wiara. Wiara, jakbyśmy analizowali, no każdy z nas gdzieś bardziej to czuje, niż potrafi wyrazić na zewnątrz, bo to jest doświadczenie. Są takie sprawy i takie doświadczenia, których nie jesteśmy w stanie opisać, no bo są nieopisywalne. Na przykład nie opiszemy miłości, no bo nie zrozumiemy miłości, jeżeli sami byśmy nie kochali, bo to jest doświadczenie. My możemy opisać sposób okazywania miłości, pewien nasz stan, który gdzieś tam rodzi się w nas, jakieś szczęście, pełne zadowolenie z życia, pragnienie dobra dla tego, kogo kochamy, ale samej miłości, która jest doświadczeniem serca, nie opiszemy. Tak samo bólu nie jesteśmy w stanie opisać. My to tylko dlatego rozumiemy, że sami cierpieliśmy. Ból jest nieopisywalny. Tylko dlatego, że mnie bolała głowa, wiem, o co chodzi temu, który mówi, że go boli głowa. I tak samo jest z wiarą. Człowiek wiary, człowiek wierzący doświadcza rzeczywistości wiary w swoim sercu. I tutaj, jeżeli ktoś nigdy nie wierzył, nie ma tego doświadczenia wiary, szczególnie żywej wiary, on nie jest w stanie zrozumieć. No tak jakby człowiek, który nigdy nie cierpiał, nie zrozumiał tego, który opowiada o cierpieniu. No bo to są inne płaszczyzny. To jest doświadczenie serca. I dlatego w najprostszym takim wymiarze, jakbyśmy analizowali, co znaczy wierzyć, no to zauważymy, że można by powiedzieć, iż wierzyć to znaczy uznać za prawdę, że jakaś rzeczywistość, którą ktoś mi opisuje, zgodna jest z tym, co on widział i z faktami. Ktoś ci opisuje, że widział wypadek, krew, cierpienie, widział jakieś nieszczęście ludzkie, a ty dajesz wiarę jego słowu, czyli uznajesz za prawdę, że informacja, którą on ci przekazuje, zgodna jest z rzeczywistością, że to tak naprawdę było. I w tym wymiarze, jakbyśmy analizowali, to na tym pierwszym poziomie wiara jest wszechobecna wśród nas. Tylko dlatego funkcjonujemy, że jeden drugiemu zawierza, jako rodzaj ludzki. Tylko dlatego budujemy głębsze więzi. Człowiek zawierza człowiekowi. Wyobraźmy sobie świat, gdzie jeden drugiemu by nie zawierzał. Tak ma być w piekle, że nikt nikomu nie wierzy. Ta wiara, oczywiście ona zawsze ma swoje źródło w Bogu, ponieważ nawet na tym poziomie, na tej płaszczyźnie ludzkiej, wiara jest rozumną decyzją. Jest rozumną decyzją. Rozum rozpoznaje to słowo, a ja akceptuję. To jest decyzja woli, rozumna decyzja woli. Uznaję to za prawdę. A więc skoro jest to rozumna i wolitywna sprawa, to zawsze oczywiście sięga najgłębszych pokładów, bo to są władze duchowe, rozum i wolna wola. Świat zwierząt nie zawierza, nie jest w stanie zawierzyć. To dotyczy tylko istot rozumnych. A więc ja zawierzam drugiemu człowiekowi. I tak budujemy więzi. Dzięki temu, że zawierzamy sobie nawzajem, budujemy relacje między sobą. Mężczyzna zawierza kobiecie, kobieta mężczyźnie. Rodzi się pomiędzy nimi miłość, potrafi więź małżeńska się zrodzić, wydadzą potomstwo, rodzice zawierzają dzieci rodzicom. W ten sposób funkcjonujemy także jako społeczeństwo. Jednak cały czas mówimy o tym wymiarze ludzkim, na tej pierwszej płaszczyźnie. Też możemy powiedzieć, że na pewnym etapie wiara może przenieść się na poziom serca, kiedy jest wiele osób w naszym życiu, którym zawierzamy, którzy nawet stają się prawdomówni, godni wiary, nie? Godni wiary. O, ten to rzeczywiście jest godny wiary. Czyli to jest ktoś, kto zbudował swoją wiarygodność, dlatego że nigdy nie wprowadzał przewrotności pomiędzy jakimiś ludźmi, że starał się rzeczywiście służyć prawdzie. Zbudował swoją wiarygodność. Na pewnym etapie wiara może zostać przeniesiona na poziom serca. I nie wiadomo dlaczego, ale w pewnym momencie spośród wszystkich, z którymi mamy jakieś tam relacje ludźmi, na pewnym etapie serce wybiera kogoś, komu zaczynamy ufać. To już jest jakby troszeczkę poza nami. Wielu mamy znajomych, kolegów, ale jest ktoś, komu zaczynamy ufać i to tak jakby przenieść tą relację wiary już na poziom serca. I wtedy to już jest to coś więcej. Zauważmy, że kiedy Pan Jezus mówi do siostry Faustyny Kowalskiej, namaluj obraz według wzoru, który widzisz, to potem mówi, podpisz go, Jezu, ufam Tobie. Dlaczego Pan Jezus nie każe nam podpisać tego swojego obrazu, Jezu, wierzę w Ciebie, Jezu, kocham Ciebie, Jezu, umrę dla Ciebie? Dlaczego Pan Jezus mówi, podpisz ten obraz, Jezu, ufam Tobie? Bo Boski Zbawiciel nie chce, żebyśmy tylko mieli ten zewnętrzny jakby akt wiary, czyli ten, oczywiście on też jest ważny, ale on jest dopiero początkiem. On nie chce, żebyśmy tylko uwierzyli, że on istnieje. Nie tylko, żebyśmy zawierzyli jego słowu, że mówi prawdę, ale Pan chce, żebyśmy przenieśli to na poziom takiej osobowej relacji. Jezu, ufam. Ufam to już jest przyjaźń. To już jest to coś więcej. To żyjemy w tej zażyłości. Ufasz przyjacielowi. A więc spotykasz się z nim już na poziomie serca. I dlatego to już jest pewna więź. Pan Jezus chce, żebyśmy byli z nim w pewnej głębokiej, duchowej też więzi. W ufności mamy i miłość, i mamy wiarę, i te wszystkie elementy, które temu towarzyszą. Ale zauważmy, co się wtedy dzieje. Jeżeli komuś zaczynam ufać, to w pewien sposób staje się bezbronny wobec niego, bo otwieram dla niego swoje serce. Jeżeli komuś zaczynasz ufać, pięknie o tym mówi zresztą Psalm 55, gdyby żył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił. Gdyby przeciw mnie powstał ten, co mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. Ale to jesteś ty, mój zaufany przyjaciel. Chodziliśmy w domu Bożym w świątecznym orszaku, czyli wprowadziłem ciebie do świątyni mojego serca. A więc jestem bezbronny. Jeżeli ktoś, komu zaufałeś, chce cię zdradzić, zranić i skrzywdzić, nie jesteś w stanie się przed nim obronić. Po prostu, bo ufność, miłość, która temu towarzyszy, jest bezbronna. Dlatego to tak boli, kiedy ktoś, komu zaufaliśmy, nas zdradzi, kiedy nas skrzywdzi, prawda? Mąż, żonę, żona, męża, dzieci, rodziców, rodzice, dzieci. I tu wcale nie myślę, gdy myślę o relacjach takich małżeńskich, że chodzi o zdradę taką małżeńską dotyczącą daru przekazywania życia. Tu chodzi o to coś więcej. O to, że ktoś wszedł do świątyni mojego serca i w sposób przewrotny. Ja otworzyłem, objawiłem, jestem bezbronny, bo chodziłem z nim w świątecznym orszaku. Nie dla wszystkich otwiera moje serce. A więc więź taka głęboka, jak to trudno potem się leczy, kochani. Nawet jeżeli potem już wiemy, że ten człowiek mnie nie kłamie, że nie jest wobec mnie przewrotny, to serce nie chce zaufać. Raz ludzie o tym mówią, że proszę księdza, no niby tak, ale ja nie wiem czemu, ja już nie umiem zaufać. No tak, bo to nie do końca zależy od nas, czy my komuś ufamy. To gdzieś rodzi się w głębokościach naszego serca, że nagle kogoś uznajesz za przyjaciela i przed nim się otwierasz. Potem już człowiek jest bardzo ostrożny. Potrzeba nieraz lat, żeby uzdrowić taką piękną, głęboką relację, która była zbudowana, która została zniszczona. Pan Jezus jednak też jakby chce, żebyśmy my mu zaufali, bo on nam ufa. On może powiedzieć do nas, jestem bezbronny wobec was. Pamiętamy, jak przychodzi Judasz do Ogrodu Oliwnego, to Pan Jezus jeszcze w ostatniej chwili, żeby poruszyć jego serce, mówi, przyjacielu, po coś przyszedł, przyjacielu, czyli daję do zrozumienia, otworzyłem dla ciebie swoje serce, całą tajemnicę moją. Przyjacielu, a więc jestem bezbronny wobec ciebie. I wtedy Judasz podchodzi, go całuje i ten Bóg, który zostaje sprzedany, wydany i zdradzony, zarazem znakiem okazania miłości, a więc pocałunkiem. I wtedy już Pan Jezus mu wyrzuca, Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego, pocałunkiem. Jednak wróćmy do tej wiary. Omawialiśmy ją na tym pierwszym poziomie międzyludzkim, że ona jest wszechobecna. Możemy powiedzieć, że na drugim poziomie jest ten pierwszy poziom religijny. Wiara na tym drugim poziomie polega na tym, że rozum, analizując rzeczywistość stworzonego świata, dochodzi do wewnętrznego, głębokiego, intuicyjnego przekonania, że ten świat musi mieć swoją przyczynę sprawczą. Że rzeczywiście to nie mogło samo z siebie tak się pojawić, samo z siebie, znikąd, z niczego powstać. To, co potem podejmie Pismo Święte w wielu miejscach, że Boga możemy poznać po Jego dziełach. Nie? Od stworzenia świata niewidzialne przymioty Boga, Jego wiekuista potęga i bóstwo stały się widzialne dla umysłu przez dzieła, które Bóg stworzył. Święty Paweł mówi to w liście do Rzymian, że człowiek może dojść do Boga i ludzie doszli do tego, że jakiś Bóg musi istnieć. Jakaś przyczyna. Różnie nazywali to. Filozofowie pogańscy mówili o pierwszej przyczynie, o pierwszym poruszycielu, o pierwszym tajemniczym jakimś tam demiurgu, czy inaczej. Oni czuli. To też jakby daje nam zrozumienie, dlaczego wszystkie cywilizacje, które były do tej pory znane nam, były religijne. Miały swoje wierzenia, swoje obrzędy, swoich bogów, swoje ołtarze i tak dalej, swoich kapłanów. I swoje ofiary, czasem bardzo okrutne ofiary, bo były to nawet ofiary z ludzi składane na ołtarzach, oczywiście złym duchom, jak to powie apostoł. A więc rzeczywiście na tym poziomie ludzie mogą dojść do Stwórcy, mogą. Chociaż tutaj też może dojść do zamknięcia się, że człowiek nie chce poszukiwać, nie chce uznać istnienia Stwórcy. Czasem to tak w rozmowach z ludźmi wychodzi, a niech mi ksiądz tego Pana Boga pokaże, to ja w Niego uwierzę. Nie? Niech mi Go ksiądz pokaże. No myślę sobie, bracie drogi, boję się, że jak Ty Go zobaczysz, to już będzie po wszystkim. To już nie będzie czas na wiarę, tylko będzie czas na zdanie sprawy z tej Twojej wiary. To już będzie sąd, jak Ty Pana Boga zobaczysz. Jak na świecie masz zobaczyć Pana Boga? Jak Ty Go masz zobaczyć? I wtedy przypomina mi się, jak wychowywała mnie też w jakiś sposób taki ciocia i wujek, ja się też u nich tak częściowo wychowywałem, cudowni nasi rodzice i pamiętam jako drudzy, można powiedzieć, rodzice, bo to tak w jakiś sposób to tak było. Zresztą potem razem wszyscy zamieszkaliśmy przy nas, odchodzili z tego świata, umierali. Ale co, ciocia jeszcze przed śmiercią wspominała, jak wujek był bardzo taki otwarty, oni byli bardzo ciekawymi ludźmi. Jedna z pierwszych rzeczy, jak założyli prąd i zelektryfikowali nam wioski po wojnie, no to wujek z ciocią kupili sobie wtedy pierwszą telewizornię. Nie wiem, czy pamiętać, pierwsze stare takie telewizory, starsi ludzie pamiętają. I ciocia wspominała, jak oni kupili tą telewizornię, no to oczywiście w kuchni to stało i wujek wieczorem, kiedy sąsiedzi przyszli zobaczyć, jak to będzie wyglądało, co to jest, bo podobno ludzie wiatrem będą do domu przychodzili. Wiatrem. No taka mentalność ludzi wtedy po wojnie, im się to w głowie nie mieściło, że fale radiowe czy coś takiego, no oczywiście, ale że ludzie przyjdą. No i przyszli zobaczyć, to się bali wejść do kuchni nawet. No w kuchni to gdzieś tam w rogu stało, wujek włączył tą telewizornię, no i tam te lampy się rozgrzały. Nagle pojawia się elegancka pani, elegancko ubrana i mówi: dobry wieczór państwu, witam u państwa w domu. A tam ktoś krzyczy: holo Boga, a ja mam nieposprzątane. A inna kobieta coś tam mówi: ty idź do przodu, bo ja taka nieubrana. Kiedy się oswoiły, no i wyszło na to, że jednak ci z telewizorni nas nie widzą, no to wtedy, no to już tak na spokojnie. Ale jeden z sąsiadów mówi: ciocia, ja to przez mgłę tak też trochę pamiętam, jako dziecko małe, mówi: nie mógł zrozumieć, nie mógł tak do końca kliknąć w swojej głowie, jak ci ludzie powchodzili tam do środka, do tego telewizora. No i oczywiście poszedł do tyłu, chciał odkręcić tył od telewizora, żeby zobaczyć tych ludzi, którzy tam występują. My się dzisiaj uśmiechamy, ale oczywiście coś w tym jest, że mówię do takiego człowieka: ty chcesz zobaczyć Pana Boga w dziele, które On stworzył. Mówię: masz komputer? No mam. Masz telewizor? Mam. No to jak? No to czy rozkręcasz komputer, żeby w komputerze szukać tych, co go skonstruowali? Bo ty mówisz: pokaż mi Pana Boga. Bóg stworzył świat. Masz zegarek? Mam. No zobacz. Czy w zegarku znajdziemy konstruktorów? Czy w murach świątyni znajdziemy budowniczych? Zobacz, to jest taki logiczny błąd. Jak diabeł trzyma ludzi nieraz w takiej bzdurze totalnej. Przecież dzieło, które ktoś skonstruował, jest poza nim. W tym dziele, w tym zegarku, oczywiście, jest wiedza pokoleń, doświadczenie, praca. Ludzie, patrząc na świat, doszli do takiego poziomu wiedzy, podglądając Stwórcę, że Pan Bóg tak to stworzył ten świat, że kiedy powyciąga się te wszystkie minerały, w odpowiedni sposób je przerobi, poskłada, to można skonstruować zegarek. To jest wiedza pokoleń i ciężka praca. I tak samo jest w komputerze. To w jakiś sposób nakręcimy i ma swoje życie. To chodzi, w jakiś sposób to chodzi. Ale nie ma, konstruktor jest na zewnątrz dzieła. Tak samo Stwórca jest na zewnątrz dzieła, które stworzył. On nie może być w środku. Tak jak konstruktor. W murach nie ma budowniczych. Mury są podpisem budowniczych. Podpisem. I dlatego patrząc na dzieła, możemy dojść, ale musimy mieć dobre serce. Pana Boga nie zobaczysz w taki sposób, jakbyś chciał. Tak jak nie zobaczysz budowniczego w murach, kiedy będziesz cegły rozbierał, czy w zegarku konstruktora. Ale on będzie podpisem i ten zegarek cię doprowadzi do tego konstruktora. I tak samo mówi Słowo Boże, że patrząc na piękno świata, no bo czym jest taki zegarek w porównaniu z życiem ludzkim, gdzie dokonuje się cud, gdzie w jednej chwili musi być miliony spełnionych warunków, informacji przekazanych zero-jedynkowo, dosłownie zero-jedynkowo. Bo jeżeli wkrada się błąd, to już życie się nie może począć. To już nie może być przekazane. To już musi być tak zrobione, że najdrobniejszy błąd, prawda, albo życie już pocznie się i obumrze w łonie matki, albo przyjdzie niepełnosprawne na ten świat, albo po prostu po narodzinach nawet obumrze. Widzimy, jak to wszystko przepięknie jest zrobione, a do tego trzeba mieć wolne serce. I serce, które poszukuje prawdy, bo jeżeli człowiek nie poszukuje prawdy, no to się pogubi. I w ten sposób możemy dojść do Pana Boga poprzez dzieła, ale żeby to zrozumieć, musisz mieć otwarte serce. Mówię, jeżeli otworzysz swoje serce, to Pan Bóg da ci łaskę, bo w sercu swoim możesz doświadczyć Jego obecności, Jego miłości. Czujesz, że jesteś Jego dzieckiem. W ten sposób rzeczywiście możemy powiedzieć, że człowiek może dojść do Boga Stwórcy, ale cały czas, nawet jeżeli dojdziemy do tego Stwórcy, no to nie otrzymamy jeszcze odpowiedzi na te fundamentalne pytania. I tu już przechodzimy na następny poziom wiary. Na poziom wiary już objawionej nie tylko przez dzieła stworzenia, ale poprzez słowo. I Bóg kieruje do ludzkości słowo. To słowo Ojca skierowane do ludzkości daje wyjaśnienie. I mówimy tu już o wierze objawionej. A rozum człowieka, uposażony łaską Bożą, rozpoznaje to słowo jako słowo życia i rozumną decyzją woli akceptuje jako dobro największe i nasze życie podporządkowuje się właśnie temu słowu, które Bóg objawił, czy którym nam objawił siebie i cały świat i nasze ostateczne przeznaczenie. I staramy się, by nasze życie było odpowiedzią na to, co Pan Bóg nam objawił. I tu już wchodzimy właśnie na ten poziom wiary chrześcijańskiej, na ten poziom też wiary katolickiej, gdzie powiemy, iż to słowo ostatecznie przyjmuje granice ludzkiej natury i staje się jednym z nas. I to dzisiejsze przepiękne święto, zobaczcie, kiedy właśnie słowo wspominamy, uroczystość niepokalanego poczęcia błogosławionej Matki, Najświętszej Maryi Panny. To właśnie ona będzie tą bramą, poprzez które to słowo wkroczy nam w historię czasu i przestrzeni i zamieszka wśród nas i będziemy oglądali jego chwałę. Tą chwałę, którą jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. I tutaj teraz to, co mówimy, że ma być to odpowiedź rozumnego dziecięcego serca. A różnie to w życiu jest. Nieraz ludzie mówią, a ja tam, proszę księdza, w Boga wierzę, a w księży nie wierzę. No też takich spotykam czasem. Tak kiedyś jednemu mówię, bracie drogi, wiesz, ja mam już sporo tych lat kapłaństwa, wcale takim młodym księdzem nie jestem i przez te ponad 20, prawie 30 lat nigdy nikt nie przyszedł do mnie i nawet mnie nie zapytał, czy w ogóle we mnie wolno wierzyć, albo czy ja sobie życzę, żeby we mnie wierzono. Mówię, to ty myślisz, że ja inaczej wierzę? Że ja inaczej klękam przed Panem Bogiem? Tak jak mi rodzice przekazali wiarę, tak jak mi przekazali kapłani i wszyscy, którzy mnie wychowywali, tak samo klękam rano, kiedy wstaję przy łóżku, czynię znak krzyża, uwielbiam Boga, dziękuję za szczęśliwą noc, tak samo biorę różaniec do ręki i tak samo realizuję moje powołanie. Oczywiście wybrałem takie powołanie, ponieważ odczułem pragnienie w sercu walki o dusze nieśmiertelne, ale ty masz inne powołanie. Jeżeli ty mówisz, że ty w księży nie wierzysz, no a ja myślę, że żaden ksiądz sobie nie życzy nawet tego, żeby w niego wierzyć, bo przecież to by było bałwochwalstwo, no. Chyba, że komuś się śrubki w głowie poluzowały, no to wtedy, no to już na to nie ma rady. No to jak już ktoś w taki sposób będzie wierzył, to ja już na to, to może ci przyprowadzić, prawda, i jakieś inne zwierzątko do kościoła, może przyprowadzić i krówkę i założyć na nią siodło i powiedzieć, że to jest koń wierzchowy. I też nic nie poradzimy na to, no bo to już są decyzje jakby poza nami. Jednak w normalnym wymiarze człowiek wierzący to człowiek, który zawierzył Słowu Bożemu i wie, dokąd idzie i wie, kim jest. I tutaj czasem niektórzy mówią, a ja tam wierzę w Pana Boga. No tak, no ale wierzysz i co z tym robisz? Apostoł Paweł mówi, że złe duchy też wierzą. No i co z tego? No i też teraz znaleźć sposób, żeby człowiekowi wytłumaczyć, co to jest. My mówimy, chcemy powiedzieć dzisiaj w ciągu dnia o żywej wierze. Na następnej katechezie rozwiniemy ten temat i pójdziemy dalej. Żywa wiara. żywa wiara. No właśnie, czyli wiara, która wyraża się w konkretnych uczynkach, a nie tylko w wewnętrznym przekonaniu o istnieniu Pana Boga. I teraz jednemu kiedyś mężczyźnie mówię, proszę Pana, jeżeli Pan tak uważa, że to wystarcza, no to ja powiem tak, tak sobie usiądźmy razem przy stole. I Pan wierzy, że w lodówce jest jedzenie i ja wierzę, że w lodówce jest jedzenie. I teraz Pan, zobaczymy, ile wytrzyma ze swoją wiarą, że wierzy, że w lodówce jest jedzenie. Ja, korzystając z tej wiary, spełniam uczynek. Idę do tej lodówki, otworzę i po prostu sobie zjem. A Pan siedź i wierz i zobaczymy, czy Panu ta wiara przyniesie życie. Moja przyniesie mi życie. Bo spełniam pewien uczynek wiary, gdzie rzeczywiście pójdę, zjem porządną, lubię taką czasem suchą, porządną kiełbasę swojską, złamię sobie pędko kiełbasy, pojem i przeżyję. Czy Pan przeżyje swoją wiarę? Ile dni Pan wytrzyma, siedząc przy stole i wierząc, że w lodówce jest jedzenie? No bo jak już wytłumaczyć? No wtedy się uśmiechnął, mówi, no wie ksiądz, chyba coś w tym jest. No właśnie, co to znaczy żywa wiara? Żywa wiara musi wyrazić się w konkretnych uczynkach wiary. To nie może być tak, że ja mam przekonanie o istnieniu Pana Boga. Mało tego, złe duchy mają wiedzę o Panu Bogu. Ja mogę wiedzieć, że w lodówce jest jedzenie. Jeżeli nie pójdę, nie otworzę i nie zjem, to i tak umrę z głodu. I tak umrę z głodu. A więc... Ukochani, żywa wiara wyraża się naprawdę w konkretnych aktach wiary. I to będziemy omawiali. Jako chrześcijanin wyrażam tą swoją wiarę na zewnątrz. Nie tylko wewnętrznie mam przekonanie, ale właśnie moje życie jest tą głęboką odpowiedzią na to wszystko. I tak było w życiu wielu świętych, w życiu wielu błogosławionych. To jest planowanie mojego życia, to jest konkretne przełożenie tego wszystkiego na codzienność, na nasze życie. I tak pamiętam, bo ludzie nieraz mówią, no proszę księdza, tak to trudno dzisiaj tą wiarę realizować w życiu, tak trudno. Jak proszę księdza, no kiedy ten czas znaleźć to wszystko? Ja mówię, no wiara to jest wszystko, co mamy. To wszystko ma sens, co czynimy tylko dlatego, że wierzymy, że jesteśmy ludźmi wiary i znamy swój ostateczny cel. Bez Boga nic nie ma sensu. Nic nie ma sensu. To tylko w Bogu otrzymaliśmy sens. Pamiętam, dużo podróżujemy po świecie, bardzo dużo ewangelizowaliśmy też i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, wśród Polonii. Spotykaliśmy tam niesamowitych, bardzo ciekawych ludzi. Pamiętam taki wyjazd kiedyś, wiele, wiele lat temu z bratem Jackiem Morawą, takim misjonarzem świeckim, on jest organizatorem tych naszych wyjazdów. No i pewnego dnia, pamiętam, jedziemy. Ja taki byłem wewnętrznie złamany. Myślę sobie, Panie Boże, no czy są jeszcze jacyś normalni ludzie na tym świecie? Jak to jest? Dlaczego ten świat idzie taką drogą? Tak czasem przychodzi na człowieka taki dzień. I pamiętam, jedziemy i dojeżdżamy do pewnego domu, gdzie przy domu powiewa piękna biało-czerwona flaga w Kanadzie, gdzieś tam na północy, pamiętam. No i mówię, Polacy, wjechaliśmy do środka, wyleciała gromadka dzieci. Oczywiście wyszli też małżonkowie, rodzice zaprosili nas do środka. Weszliśmy do tego domu, bo skoro nasi tutaj mieszkają, no to trzeba ich odwiedzić, Polacy. No i pamiętam taki moment, kiedy tak życzliwie te dzieci, proszę księdza, po polsku pozdrowiły Pana Jezusa. Nieraz w Polsce idziemy z Najświętszym Sakramentem i ludzie uciekają na drugą stronę ulicy, jakby się brzydzili albo bali. Czasem kiedyś w windzie spotkałem mężczyznę, pamiętam, jechałem z Najświętszym Sakramentem do chorego. On mnie nie widział, że wszedłem do tej windy. Jak on mnie zobaczył i się odwrócił do tyłu, to tylko zrobił tak... I powietrza mu zabrakło. Tak mnie się wystraszył. Nie? Aż ja się potem wystraszył. Mówię, Panie kochany, mówię, no szczęść Boże. I co tam słychać? I dopiero powietrze puściło. No jeszcze by mu się tam coś w tej windzie stało. Dopiero by było, że misjonarz wykończył jakiegoś mężczyznę w windzie na pasku. Gdzieś tam w telewizorniach by leciało. Że kto by mi uwierzył, że nic nie powiedziałem. Byliśmy tylko ja i on. No i Pan Jezus jako świadek. A tu dziecko małe potrafi pozdrowić księdza, potrafi rzeczywiście powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mówię, no to skoro jesteśmy, zanim wypijemy tą kawę, to pomódlmy się o błogosławieństwo do waszego domu. I wtedy jeden z tych małych dzieci bierze mnie za rękę, w zasadzie za marynarkę i ciągnie mnie na bok. A ja mówię, poczekaj, myślałem, że chce się ze mną bawić. Ja mówię, poczekaj, najpierw się pomodlimy. A on ciągnie mnie na bok, i aż się zaparł, tak, zęby zacisnął. Ja mówię, poczekaj chwilę. A on mówi, ja mówię, poczekaj, pomodlimy się. A ten mały mi mówi, bo my się proste księdza, tam modlimy. Gdzie się modlicie? No to zaprowadź mnie. Wziął mnie za rączkę, dumny taki, rodzina, tata się uśmiecha, mama też, a on mnie prowadzi. Myślałem, że zaprowadzi mnie do pokoiku, gdzie jest jego łóżko, aniołek, czy tam jakiś obrazek, a on mnie prowadzi dwóch następnych, bo tych dzieci to tam, nie wiem, sześcioro, ośmioro było, taka spora gromadka tych dzieci tam była. Otwiera te drzwi, a takich dwóch następnych takie szklane rozsuwa. I wtedy wyłania się przepiękna domowa kaplica, ale przepiękna. Potężny krzyż, ołtarz, wszystko. Nawet nie wiem, kiedy uklęknąłem. Zacząłem drżeć. Przed chwilą Panu Bogu zadawałem pytania, czy spotkam jeszcze normalnych ludzi. A tu chrześcijanie, Polacy, nasi rodacy. Ja za nie mówiłem. W nosie zrobiło się mokro. Udawałem, że mam katar, prawda, chusteczkę i smarkałem. A ja słowa nie mogłem powiedzieć, mnie zacisnęło na kolanach. Wszyscy uklęknęli, tata złożył ręce. Małe dzieci poprawiały ręce sobie, bo tata tak trzyma. Na piersi, przy sercu, nie na brzuchu. Tu, u góry trzeba trzymać rączki. I wtedy widocznie im się dłużyło. Ten mały rozpoczął sam w imię Ojca i Syna, Ducha. Amen. No i oczywiście odmówili modlitwy, a ja słowa nie mogłem powiedzieć. No i poszli przygotować tę kawę, a ja z tym tatą zostałem. Zasunąłem te drzwi, pamiętam. I mówię do niego, przyjacielu, nie znam ciebie. Od niedawna dopiero, od chwili. Ale po tym, co zobaczyłem, muszę to zrobić. I wtedy chwyciłem tego ojca za ręce i pocałowałem go w te ręce. Chciał mi się wyrwać, ale ja też do słabych nie należę i sobie z nim poradziłem. Mówię, takie ręce, takiego ojca chcę pocałować. Uch, zrobił się czerwony jak burak, oczy też, prawda, jakby 5 książek przed chwilą przeczytał w jednej chwili, w nosie mokro i tak sobie klęczymy we dwóch. I ja mówię, no widzisz, mówię, ja słowa nie mogę powiedzieć i ty. Mówię, jesteśmy jak w tej polskiej komedii Pawlak z Kargulem przy płotem. Mówi, płacz Władek, mówi, płacz Władek. Mówi, a czemu? No bo widzisz, mówi, jak chłop płacze, to musi być święto. Mówi, musi być święto. Ja mówię, widzisz, i to tak jest. I dzisiaj dla mnie to jest święto. Ja ci dziękuję za to, co w twoim domu zobaczyłem. A on mi mówi, proszę księdza, bo ja pochodzę ze wschodu. Moja babcia zawsze mówiła, pamiętaj, pamiętaj, jak w domu masz miejsce dla psa i kota, jak masz miejsce dla zwierzątka, dla rybek i innych zwierzątek, to musisz mieć miejsce dla Pana Boga. W domu musisz mieć miejsce, gdzie uklękniesz, gdzie pomodlisz. Jej babcia miała komodę, na tej komodzie były zdjęcia, dziadka, nasze, świeczka. Babcia zapalała świeczuszkę, klękała, a kiedy już nie mogła, to siadała w foteliku, bo miała chore nogi i odmawiała różaniec. A ja patrzyłem i mówiłem, jak urosnę, to też będę takie miał. Też takie będę miał. I co się okazuje? I rzeczywiście. Mówi, wyjechałem na emigrację z żoną, mieliśmy jeden pokój przeznaczony na kaplicę, no ale narodziło się tego błogosławieństwa Bożego, tego życia, jesteśmy szczęśliwymi rodzicami, no to mówię, Panie Jezu, muszę wziąć ten pokój, no bo przecież gdzieś te dzieci muszę kłaść, ale jeżeli mi pobłogosławisz, to Panie Boże, ja Ci zbuduję prawdziwą kaplicę. Taka umowa z Panem Jezusem zaowocowała, że w ciągu krótkiego czasu, w ciągu chwili dosłownie, tygodni i materiał się znalazł i koledzy, którzy pomogli zbudować. Kiedy wstawiliśmy ołtarz i krzyż, poświęciliśmy, to jakby się nam niebo otworzyło, proszę księdza. Nawet możemy tutaj mszę odprawiać, mamy pozwolenie. A więc odprawiliśmy tam wtedy mszę świętą. Pamiętam tą rodzinę. Dla mnie to było jak objawienie z nieba. Odpowiedź na wszystkie fundamentalne pytania. Tak, bo tak to jest, kochani. Jeżeli chcemy, mówią, nie można wychować, można wychować. Rodzina ta prowadziła domowe nauczanie, czyli matka mówi, ja pracuję, skromnie żyjemy, ale żona wychowuje. Niech ksiądz zobaczy te dzieci, one są normalne. I rzeczywiście przypomniał mi się moje dzieciństwo, kiedyśmy do babci jechali tabun, dzieci, które, wnuków, które zawsze gdzieś miały swoje miejsce. Czuliśmy się jak rodzina, jak wspólnota. I tak to ma być. Wiara, jeżeli jest ona żywa i prawdziwa, to jest planowana. To nie jest tylko i wyłącznie chodzenie w niedzielę do kościoła. To jest sine qua non warunek. Wyrażam w ten sposób oczywiście aktywnie wiarę w obecność Chrystusa. Chcę być przekonającym, ale to jest to coś więcej. I o tym coś więcej powiemy sobie na następnej katechezie. A więc życzę tego dnia dzisiejszego, żebyśmy go przeżyli w duchu spotkania z Matką Najświętszą, która dzisiaj przewodniczy naszej wierze. Ona jest pierwszą kobietą, niewiastą zawierzenia, to amen Maryi. Przecież to jest zawierzenie do końca, to jest zanurzenie się w oceanie miłosierdzia bezgraniczne. I za to jej dzisiaj dziękujemy. Niech ona nas poprowadzi, abyśmy przeżyli ten dzień jak najgodniej i jak najowocniej. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. To trzecia nauka rekolekcyjna, trzecia konferencja, radiowa rekolekcja adwentowa na naszej antenie prowadzi ksiądz Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny.